9 minut po godzinie 9, Jacek Naliwajek, witam serdecznie. To są komentarze Radia Gdańsk, a w studiu Radia Gdańsk Małgorzata Puternicka, blogerka.
Dzień dobry panu.
Jarosław
Państwu.
Popek, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Magda Szpiner próbowała przetłumaczyć komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tak żebyś był zrozumiały dla nas i dla naszych słuchaczy. To my spróbujmy przełożyć to, co dzieje się na komisji Amber Gold, żeby było zrozumiałe także dla naszych słuchaczy, bo wiadomo, że te wielogodzinne przesłuchania, nie każdy ma szansę śledzić i nie każdy będzie to oglądał. Myślę, że dzisiaj dużo więcej osób będzie oglądało posiedzenie Komisji Amber Gold, bo od 10 były minister finansów będzie przesłuchiwany, Jan Wincent Rostowski. No i ja przynajmniej ostrzę sobie zęby, to się chyba tak mówi, na emocje, jakie mogą się pojawić na tej komisji. Małgorzata Puternicka.
No, te emocje się już pojawiają od pewnego czasu. Myślę, że w ogóle ostatnie przesłuchania były takie dosyć znamienne, ponieważ bardzo wiele rzeczy zostało, bardzo wiele dokumentów zostało przez komisję ujawnionych wcześniej. Doszło do przesłuchania i dość istotnych informacji pozyskanych w trakcie tego przesłuchania, co nawet zaznaczała pani przewodnicząca Małgorzata Wasserman, zdumiona między innymi tym, że oprócz dotacji Amber Gold na film o Lechu Wałęsie i
Park Dominikanów Oliwski, między innymi.
Klasztor Dominikanów, oczywiście Zakon Dominikanów, doszła jeszcze Fundacja Gdańska, która no, jest tutaj fundacją powołaną przez miasto. Co prawda jeszcze nie zostało to wyjaśnione, niemniej pan syndyk był uprzejmy wspomnieć, że taka dotacja miała miejsce i na pewno ona będzie przedmiotem zainteresowania samej komisji. A nas jako Gdańszczan też interesuje. Ale bardzo istotne było przesłuchanie pana ministra Parafianowicza.
To wczorajsze przesłuchanie,
z uwagi na to, że jest to człowiek, który no, mógł zapobiec pewnym nieprawidłowościom zdecydowanie wcześniej, z uwagi na piastowaną przez siebie funkcję przewodniczącego GIF, czyli głównego inspektora finansowego. To jest po pierwsze. Po drugie, pan Parafianowicz miał ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o wywiad finansowy, wywiad gospodarczy. No, miał wszystkie te atrybuty, które powinien szef mieć. Tylko jeden problem, on z nich zupełnie nie skorzystał. Ba, są, że tak powiem, jakieś tam sugestie, że to on właśnie ten parasol nad Amber Gold pomógł rozpostrzeć i go podtrzymywał, z uwagi na to, że miał bardzo dobre koneksje z Urzędem Skarbowym Gdańskim i był wręcz zaprzyjaźniony z jedną z pań sprawującą funkcję tutaj. O czym mogliśmy dowiedzieć się nie tylko z Komisji Amber Gold, ale także ze słynnych taśm Sowa i Przyjaciele, gdzie pada słynne słowo Gośka, moja imienniczka, więc bardzo miło powinno mi być, ale nie jest. To nie byłam ja, tylko to była pani szefowa Urzędu Skarbowego, która gdzieś tam miała podobno powstrzymywać jakąś tam kontrolę, przynajmniej z sugestii pana Parafianowicza, a pani Gośka mówiła o tym, pan, przepraszam bardzo, Parafianowicza, która miała powstrzymać jakąś kontrolę skarbową pana ministra Nowaka, żony pana ministra Nowaka, wobec żony pana ministra Nowaka. Natomiast pani sama, która była również przesłuchiwana przez komisję Amber Gold, stwierdziła, że pan minister w tym momencie był pod wpływem alkoholu, więc mógł mówić no, niekoniecznie prawdę. Tak przynajmniej można było...
Konfabulować, tak?
Ale zgadzam się absolutnie. Mówiąc o tym, mówię nie bez kozery, bo właśnie tego typu, że tak powiem, różnego rodzaju wyjaśnienia podczas przesłuchań na tej komisji padają. Stąd też wracając do oczekiwanego, spodziewanego przesłuchania pana ministra Rostowskiego, który był szefem szefów, jeżeli
chodzi ministrem finansów.
Był ministrem finansów.
Najważniejszą osobą od kasy państwowej.
Absolutnie, absolutnie tak. No, pytanie, kiedy się dowiedział, co z tą wiedzą zrobił? Natomiast ja nie spodziewam się tego, że odpowiedź precyzyjną na te odpowiedzi usłyszymy, z uwagi na to, że wczorajsze przesłuchanie właśnie pana Parafianowicza dowodzi, że im wyższe stanowisko, tym wyższa umiejętność uciekania od odpowiedzi, bądź też można uzyskać przydomek nie pamiętam.
Jarosław Popek.
No jedna sprawa jest pewna. Po kilkunastu miesiącach działalności Komisji do spraw Amber Gold widać to, o czym mówiły media, widać to, o czym mówili Polacy, czyli kompletny bezwład państwa w tej sprawie. i to
czyli
widać...
potwierdzane te Sowy i Przyjaciele, że państwo działa teoretycznie, tak? W tym przypadku.
W tym przypadku zdecydowanie tak. I dzisiejsze przesłuchanie ministra Rostowskiego moim skromnym zdaniem niewiele wniesie, bo tak jak moja przedmówczyni tutaj stwierdziła, bardzo często będzie padało pewnie sformułowanie nie pamiętam lub zajmowali się tym moi podwładni, więc to nie jest istotne. Natomiast minister Rostowski jest tutaj, w cudzysłowie powiem, zamieszany w kilka dość... konkretnych elementów tej całej afery. Przede wszystkim notatka, która poszła od ABW do najważniejszych osób w państwie, także została skierowana do ministra Rostowskiego, więc
wczoraj minister Parfianowicz mówił, że rozmawiał z ministrem Rostowskim jeszcze przed notatką.
O Amber Gold rozmawiał także z ministrem Rostowskim Marek Belka, który na przesłuchaniu przed komisją mówił na ten temat. Minister Rostowski był ministrem finansów, czyli osobą odpowiedzialną za urzędy skarbowe, które jak działały, wiemy, nie działały tak naprawdę. Więc to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Natomiast to przesłuchanie ma zakończyć taki wątek finansowo-skarbowy. Tak mówi przynajmniej przewodnicząca komisji posłanka Wasserman. Po części zgadzam się z nią, że to jest wątek skarbowo-finansowy, natomiast jest to też wątek polityczny, bo nie ma co ukrywać, minister Rostowski tu będzie się pewnie dzisiaj prezentował, nie chcę być wieszczką, ale z doświadczenia dziennikarskiego tak podejrzewam, będzie się prezentował jako ofiara politycznej nagonki, która została wezwana przed komisję po to, żeby udowodnić, że rządy Platformy nie działały. No, w tej sprawie rządy Platformy nie działały i tutaj nie ma nic więcej do dodania.
No niestety to jest, tu się zupełnie zgodzę, natomiast ta metoda na właśnie jestem niewinny, bo to jest nagonka na mnie, bądź w drugą, rozpatrywanie tego tylko i wyłącznie w aspektach politycznych, no jest bez sensu, dlatego bardzo mi się podoba formuła, która myślę, że została zaproponowana przez panią poseł Małgorzatę Wasserman, która rzeczywiście poszła od tej strony jak gdyby merytorycznej po kolei, wyjaśniając kolejne wątki, a dopiero na koniec zostawiając tak zwaną górę odpowiedzialną teoretycznie za wszystko, tak?
Znaczy na pewno komisja do spraw Amber Gold zostanie rozliczona ze swoich prac, bo wielokrotnie podczas jej posiedzeń szefowa komisji i jej zastępcy mówili o elementach, o których się dowiedzieli podczas tych prac komisji, nie zawsze tych publicznych przesłuchań, ale także przesłuchań tajnych, których nie oglądamy, o elementach, które rzuciły nowe światło na całą aferę i te elementy mają zostać ujawnione w odpowiednim momencie i przedstawione opinii publicznej. Ja czekam na to, bo najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, czy był parasol ochronny na Amber Gold, czy nie było tego parasola ochronnego. Na razie bez dowodów twardych, które podobno komisja zaczyna zbierać.
Z przesłuchań, które do tej pory były, to czy on był celowy, czy on był niecelowy, bo to ma rozstrzygnąć, tak, jak rozumiem, komisja.
To jest bardzo istotna sprawa.
Widać, to parasol był.
Ale to jest bardzo istotna sprawa, czy był on celowy, czy był on niecelowy. Jeżeli był niecelowy, to bardzo źle. Jeżeli był celowy, no to jeszcze gorzej. Tak naprawdę, więc to jest kwestia, na którą ja czekam i czeka na to 10 tysięcy osób poszkodowanych, podejrzewam. Dzisiaj w Dzienniku Bałtyckim napisaliśmy o tym, że syndyk odzyskuje cały czas mozolnie pieniądze, które należą się tym osobom poszkodowanym. No trwa to już parę lat, pewnie będzie jeszcze kilka lat trwało, więc chociaż takie moralne zadośćuczynienie jest dla ofiar, czyli znalezienie
75 milionów
winnych. Konkretnych winnych tej całej afery należy się tak naprawdę.
Oczywiście, że się należy. Oczywiście, że to się należy, ale to jest jeszcze kwestia tego, że na przykład usłyszeliśmy od pana ministra Parafianowicza, że to tak naprawdę gdzieś tam współudział w tych stratach mają same ofiary, ponieważ one były, no on tego nie określał tak mocnym słowem, ale czytaj w domyśle pazerne, tak? Że tak powiem, zawsze ludzie będą lubili hazard, padały tego typu sformułowania, dla mnie absolutnie niedopuszczalne w tej sytuacji, w której państwo, owszem, jeżeli ktoś idzie i chce, że tak powiem, korzystać z hazardu, to jest jego wybór, ale on wie, że to jest hazard. Natomiast w momencie, w którym idzie do instytucji, do spółki, która jest powoływana pod auspicjami państwa prawa.
Która powinna być kontrolowana.
I powinna być kontrolowana. Ja mówię cały czas o działaniu prawa.
Po to istnieją instytucje państwowe,
żeby chroniły. Chroniły,
żeby pracowały, żeby działały. A tutaj widać, że nic w tym kierunku nie robiono.
To znaczy nie robiono...
A nie można tak postawić tezy, że okej, jeżeli ktoś ci proponuje takie wysokie oprocentowanie, no to jesteś baranem, żeby pójść tam?
Nie, bo takie zeznania też się przebijały.
Każdą
tezę można...
Że przecież państwo nie jest od tego, żeby prowadzić za rączkę obywatela i mówić, w tej firmie nie składaj, bo ona ma podejrzanie wysokie oprocentowane.
No nie, państwo jest od tego, żeby działały w niej firmy, które działają zgodnie z prawem.
Legalnie.
Legalnie, które nie mają w swoim założeniu chęci oszukiwania ludzi. I od tego jest państwo. To, czy człowiek skorzysta, czy nie, to tak jak właśnie pani powiedziała... Dokładnie tak, wolny wybór tak. I można oczywiście tych ludzi nazwać naiwniakami, bo ja bym osobiście zastanowił się nad takim oprocentowaniem, ale jeżeli idzie taka kampania medialna, kampania reklamowa,
uwiarygodniająca,
ludzie widzą, że super, fajnie, pojawiła się tego typu firma, żadna instytucja państwowa nie zabrania, nie grozi palcem, No to skorzystajmy. Może to jest legalne.
A trzeba tutaj dołożyć jeszcze jedną rzecz. Pan Marcin P. był sześciokrotnie karany za różnego rodzaju, może nie
przekręty. On generalnie nie powinien prowadzić takiej instytucji.
Ale
ze względu na swoją przeszłość.
Amber Gold jest siódmą spółką o charakterze, mający charakter usług finansowych, którą on powołuje. Urząd Skarbowy, że tak powiem, czeka, aż on wyjdzie z więzienia, żeby podpisał dokumenty. To są rzeczy, to już nie jest trudno domniemywać, że to jest takie nieświadome zupełnie trzymanie tego parasola.
Bo Jarku, ty mówiłeś o tym, że to będzie ustalenia komisji, czy ten końcowy raport komisji, to może być takie zadośćuczynienie moralne dla klientów Amber Gold, którzy stracili swoje pieniądze. Tylko, że komisja nie odpowiedziała na jedno podstawowe pytanie. Ani syndyk na to pytanie nie odpowiedział. Co się stało z tymi pieniędzmi? Gdzie one są?
No i to jest kwestia, którą komisja także ustala, gdzie te pieniądze się podziały. Natomiast ja zwrócę uwagę na jedną sprawę, że nam, gdańszczanom, mieszkańcom Gdańska czy Pomorza całego, powinno najbardziej zależeć na rozwikłaniu tej sprawy, bo zwróćmy uwagę, na nas wisi takie odium miasta afer, gdzie tylko w Gdańsku mogło dojść.
Układu,
tylko w Gdańsku mogło dojść do takiej sytuacji. I oczywiście ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Mm-hmm. Myślę, że w każdym mieście w Polsce, gdyby tam powstało Amber Gold, taka sytuacja mogłaby mieć miejsce. I to jest istotne. Dlatego mnie bardzo zależy na ustaleniach tej komisji. Kibicuję jej i ściskam kciuki, żeby te ustalenia były jak najbardziej precyzyjne, ścisłe, dokładne, no i żeby powiedzieli, gdzie są te pieniądze.
A ja się zgadzam absolutnie tutaj z tym hasłem pod tytułem, że czekamy na to, żeby Gdańsk oczyścić, znaczy Gdańska to się już nie da oczyścić zarzutów, ale powiedzmy sobie, żeby nie pokazywać tylko tego, że to tylko było w Gdańsku możliwe. Chociaż chciałabym bardzo, ale przekonana nie jestem, bo rzeczywiście, no niestety, różne nieprawidłowości, czy też naganne, powiedzmy sobie, postawy, czy wymiaru sprawiedliwości, czy urzędów skarbowych, no niestety tu właśnie w Gdańsku miały miejsce.
No dobrze, to teraz ja zapytam was, czy nie jesteście naiwni w tym, co mówicie. Oboje, czy nie jesteście naiwni. Dlatego, że będzie raport komisji, która ma, w której większość ma Prawo i Sprawiedliwość. Przecież natychmiast zostanie to powiedziane, że to jest raport polityczny, że to jest, nie wiem, zemsta na poprzednika, że to jest rozliczenie rządów prawa Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Trochę jak w przypadku wczorajszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tak? Bo jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego i mówi się, ale to jest Trybunał Polityczny. Ta komisja Amber Gold jest też polityczna. Nie jesteście naiwni?
Nie, no to nie porównujmy dwóch rzeczy nieporównywalnych. Trybunał Konstytucyjny to jest zupełnie inna bajka, natomiast Komisja Sejmowa będzie się opierała, mam nadzieję przynajmniej i na to liczę, na konkretnych dokumentach, na konkretnych ustaleniach.
Każdy dokument można zinterpretować jak
oczywiście,
się chce.
No to w przypadku każdej komisji śledczej, które do tej pory miały w Polsce działały, tego typu zarzuty padały, no ale pewnych ustaleń tej komisji, które już się pojawiają, czyli czyli to, co, o czym wspomniałem na początku, czyli ten bezwład państwa, no nie da się obronić, nie da się im zaprzeczyć po prostu. One były i komisja po prostu w punkt po punkcie powinna te sprawy
wyjaśnić. Tylko za chwilę dziś mamy przesłuchanie ówczesnego wicepremiera, ministra finansów Jana Wincenta Rostowskiego. We wrześniu czy w październiku prawdopodobnie, tuż przed wyborami, przesłuchanie ówczesnego premiera Donalda Tuska. No, atmosfera, nazwijmy to, mówienia o tym, że to jest polityczne, będzie rosła.
To znaczy ja uważam, że w ogóle to jest przerażające dla mnie osobiście. Ja bardzo, bardzo nad tym boleję, że wszystko, czegokolwiek się nie tkniemy w tej chwili, jest oceniane nie merytorycznie, a politycznie.
No, wracając, takie jest życie. No.
Takie jest życie polityczne.
Do przesady
jest takie życie.
Niestety tak jest i rzeczywiście tutaj zgadzam się, że w tym aspekcie będziemy mieli tak zwane dwie prawdy. Tak? Będzie prawda, nie wiem, opozycji, prawda obozu rządzącego, ale
czy się uda z tego wyłonić jakąś jedną wspólną? Nie da się wyłonić być może jednej wspólnej prawdy.
To znaczy, zawsze można byłoby jedną wspólną prawdę oprzeć na faktach.
To się udało w przypadku komisji Rywina.
Tak.
I jedynej.
Tak.
I jedynej, tak naprawdę.
To prawda, bo to rzeczywiście tak jest. Natomiast ja tutaj bardzo staram się przynajmniej polegać i mam zaufanie do bardzo racjonalnego podejścia pani Małgorzaty Wasserman, która jest ostra, a ona konsekwentnie idzie, jak gdyby z literą prawa. W związku z czym stara się, nie jest oczywiście zupełnie wolna od tych wpływów różnych politycznych, ale generalnie naprawdę stara się, żeby to postępowanie przed komisją przebiegało w sposób racjonalny. Jeśli racjonalny, to racjonalne dowody. Pytanie, czy racjonalność tych dowodów uznamy. Jeśli nie uznajemy w tej chwili wyboru TK, prawda, znaczy część społeczeństwa nie uznaje wyboru TK, pomimo tego, że wybór TK zawsze należał do Sejmu i ten TK też został wybrany przez Sejm, no to zaczynamy, tak wydaje mi się, niestety troszkę dopuszczamy do anarchii myślowej przynajmniej i niszczymy my siebie. Tak naprawdę.
No tak, niestety jest, że cokolwiek się nie powie, to jest to odbierane w sposób polityczny, czyli opowiedzenie się po jednej, drugiej stronie, zajęcie stanowiska politycznego i to jest słabe, ale to jest wina polityków. Między innymi w Komisji do Spraw Amber Gold są według mnie dwie bardzo wyraziste osoby, czyli przewodnicząca Wasserman i poseł Brejza z Platformy Obywatelskiej, którzy i oni we dwójkę naprawdę dbają o to i chcą tą sprawę rozwikłać. Oczywiście każdy ze swojego punktu widzenia tak naprawdę, bo poseł Brejza się nie zgadza z wieloma ustaleniami
Wasserman
i odwrotnie. No, ale zwróćmy uwagę też, że ta komisja tak istotna dla Prawa i Sprawiedliwości na początku kadencji, no przeżyła swoje wzloty i upadki. Odszedł Marek Suski, który był jedną z istotniejszych, może też w dużym cudzysłowie, osób w tej komisji. Odszedł teraz poseł Pięta przez swoją aferę prywatną, że tak powiem. Więc widać, że tu nie było szczęścia do personalnego obsadzenia tej komisji, no z wyjątkiem właśnie tych dwóch osób, o których mówiłem na samym początku. Mm-hmm.
Ja również miałam bardzo pozytywne oceny, jeżeli chodzi o pana posła Brejzę, tylko zawsze czekałam, kiedy zapyta się, a co ze skokami, tak?
No, ma prawo pytać, jeżeli ma...
Naturalnie, tylko nie w aspekcie parasola ochronnego na Amber Gold, bo być może rzeczywiście byłaby potrzebna taka komisja, ale jej nie ma.
On pytał nie w kwestii parasola, a w kwestii tego, skąd się wzięły pieniądze na
ja jestem ciekaw, czy obrady tej komisji do spraw Amber Gold udowodnią tezę, że komisje nie przynoszą rozwikłań spraw, że tak naprawdę oprócz tej komisji Rywina to potem już się nie sprawdziły. Czy może zaprzeczą po prostu tej tezie i powiedzą, okej, parę komisji do spraw ZUS-u, PZU była przecież komisja.
No, afery hazardowej.
Afery hazardowej, które nic nie pokazały nam tak naprawdę.
Znaczy
że może coś będzie.
Znaczy one pokazują kulisy, proszę Państwa. Nie,
ale musi się czymś skończyć. Małgorzata Puternicka, blogerka, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki. Tym kończymy. Radio Gdańsk, przed nami Infopilot Radia Gdańsk. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Jacek Naliwajek, do usłyszenia.